Respondenci zapytani o kwestię pomocy ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej mieli dość jednoznaczną opinię. Większość z nich zgodziła się z twierdzeniem, że Polacy podczas II wojny pomagali Żydom tak bardzo, jak tylko mogli. To przekonanie najsilniejsze było u nauczycieli historii i u osób deklarujących prawicowe poglądy polityczne.
Szanowni Państwo, witam Państwa na panelu zatytułowanym Pomoc Żydom w okupowanej pod okupacją niemiecką, perspektywa europejska. 1 września 1939 roku rozpoczął się jeden z największych i najkrwawszych konfliktów w historii ludzkości. Europa podzieliła się na kraje okupowane, okupujące, współpracujące z III Rzeszą i neutralne. W wyniku toczących się działań zbrojnych, świadomej polityki wyniszczenia oraz systematycznie pogarszających się warunków życia, miliony ofiar poniosła ludność cywilna. Grupą szczególnie represjonowaną przez niemieckich nazistów byli Żydzi i chociaż ich położenie prawne w okupowanych krajach było zróżnicowane, to jednak wszędzie prowadziło do ich prześladowania, stygmatyzacji, izolacji, a ostatecznie do całkowitej zagłady. W nazistowskich Niemczech i na kontrolowanych przez nich terenach prześladowane były także inne grupy, m.in. Sinti Romowie, Polacy, sowieccy jeńcy wojenni, świadkowie Jehowy, homoseksualiści, przeciwnicy polityczni. W obliczu ludobójstwa na narodzie żydowskim, systematycznie przeprowadzanego przez Niemców od lata 1941 roku, ludność okupowanych krajów stanęła przed wielkim wyzwaniem, jak reagować na tę masową zbrodnię. Postawy były zróżnicowane, większość pozostała bierna z różnych powodów, skupiając się na losie swoim, bliskich, rodziny lub z obawy przed represjami. Niektórzy wykorzystywali położenie Żydów dla własnych korzyści i uczestniczyli w ich szantażowaniu, denuncjowaniu, a także w mordowaniu. Niektórzy zaangażowali się w pomoc ginącym Żydom. Powodowały nimi różne motywy. Część robiła to z pobudek humanitarnych, religijnych, osobistych, korzyści finansowych, dla innych była to forma oporu. I pomaganie Żydom było przez Niemców penalizowane różnymi formami, mandatami, utratą pracy, pobiciem, więzieniem, obozami koncentracyjnymi, a w niektórych krajach okupowanych karą śmierci. I właśnie o tych aspektach prawnych, postawach i zachowaniach wobec zagłady spróbujemy dzisiaj porozmawiać, patrząc i analizując to, patrząc na podobieństwa i różnice w perspektywie europejskiej. Spróbujemy omówić różne kwestie dotyczące pomagania Żydom na ziemiach okupowanych przez nazistowskie Niemcy, oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem Generalnego Gubernatorstwa, a także w odniesieniu do sytuacji w komisariatach Rzeszy na wschodzie, sytuacji także w wybranych państwach Europy Zachodniej i na Bałkanach. Podczas panelu rozmówcy, prócz nakreślenia takiego kontekstu lokalnego, tych różnych uwarunkowań, przede wszystkim spróbują omówić stan prawny, regulacje związane właśnie z tą kwestią niesienia pomocy Żydom, wprowadzane przez niemieckie władze okupacyjne na ziemiach polskich, ale właśnie też w tej perspektywie europejskiej, jak głosi tytuł panelu. Uczestnikami dzisiejszej debaty, tutaj od mojej lewej, są pani dr Aleksandra Namysło, pracowniczka Instytutu Pamięci Narodowej, od lat zajmująca się problematyką relacji polsko-żydowskich i zagłady, pan profesor Bogdan Musiał, historyk, badacz zajmujący się przede wszystkim historią Polski, Rosji, Niemiec w XX wieku. Pan dr Andrzej Zamojski, reprezentujący Freie Instytut w Berlinie, również badacz zajmujący się historią XX wieku, głównie terenów wschodnich, a także pan dr Konrad Graczyk, który jest zastępcą dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, a także adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. I moje pierwsze pytanie, takie otwierające, skieruję do pana profesora Bogdana Musiała, który pracując nad swoją książką analizował rozporządzenia prawne dotyczące pomocy udzielanej Żydom na terenach Generalnego Gubernatorstwa. I właśnie chciałabym zapytać o uwarunkowania na tych terenach, uwarunkowania zarówno niesienia pomocy, jak i też rozporządzeń prawnych, kiedy one były wprowadzane, kiedy wprowadzono karę śmierci na tych terenach za pomoc Żydom. Jak reagowano też na te rozporządzenia i na zmieniającą się sytuację ludności żydowskiej, jakie były reakcje ze strony polskiego państwa, podziemnego, kościoła katolickiego i innych instytucji. I wreszcie, jak to prawodawstwo na terenie Generalnego Gubernatorstwa wyglądało w porównaniu do sytuacji w samej Rzeszy Niemieckiej.
Dziękuję bardzo. To może zacznę od razu z pierwszym, z kluczowym jest to, co niemieckie władze okupacyjne, używam pojęcia niemieckie, nie nazistowskie, a może wyjaśnię dlaczego, ponieważ to prawo, które niemieccy okupanci w Polsce wprowadzili i procedowali i skazywali wobec tego prawa, w Niemieckiej Republice Federalnej w latach 50-60 zostało wtórnie zalegalizowane. Czyli to nie można powiedzieć, że to było tylko narodowo nacjonalistyczne, ponieważ sądy wolnego państwa niemieckiego, Bundesrepublik, państwa prawa, te wyroki i tę procedurę nazywa się wtórna legalizacja. Wtórna legalizacja, czyli de facto państwo niemieckie powojenne zaakceptowało, zalegalizowało wtórnie to prawodawstwo okupacyjne w stosunku do Polaków oczywiście, nie do Żydów, tylko do Polaków, ja mówię o Polakach. I do dzisiaj mordercy, którzy Niemcy skazywali, te wyroki wykonywali, są według niemieckiego prawa niewinnymi, słusznie działający według prawa, nie można ich skazać, a ofiary, weźmy tutaj znamy sprawę Ulmów, według niemieckiego prawa do dzisiaj obowiązującego Ulmowie są winni, złamali prawo niemieckie, a zbrodniarze niemieccy są wolni, bo wykonywali tylko rozkazy i ustawy. Czyli tu chodzi o moje prawodawstwo. Czyli to pokazujemy, dlatego podkreślam, że ja uważam, używam to absolutnie zbrodnie niemieckie ustawodawstwo, a nie żadne nazistowskie, bo podkreślam, to zostało wtórnie zalegalizowane. I to niemieckie ustawodawstwo w Generalnym Gubernatorstwie było nie jakby profilaktycznie wprowadzone, czyli Niemcy zajęli Polskę, wprowadzili system administracyjny, prawny i profilaktycznie podejrzewając, przypuszczając, wprowadzili pewne ustawy, które penalizowały kontakty z Żydami, między Polakami i Żydami i pomoc Polakom wobec Żydów. Czyli nie zrobili tego profilaktycznie, tylko stopniowo wprowadzono, reagując na te zjawiska, czyli reagując na współdziałanie, pomoc Polaków, w jaki sposób współdziałanie z Żydami. Czyli to nie było profilaktycznie, tylko to było działanie na pewne zjawiska, którym chcieli zapobiec. Czyli te zjawiska musiały być na taką dużą skalę z punktu widzenia niemieckich okupantów, że wymagało to zdecydowanego działania prawnego.
Ale przypomnijmy, to rozporządzenie to jest 15 października?
Nie, ja zacznę od początku.
Od początku,
czyli ja mówię ogólny. I teraz jak to wyglądało? Oczywiście pierwsze ustawy były w Generalnym Gubernatorstwie, że była ogólna ustawa, że wszystko działania przeciwko ustawom niemieckim jest zbrodnią i tak dalej, kara śmierci bez niczego. Czyli teoretycznie, jeżeli Niemcy powiedzieli, że nie można handlować Żydami, czy Żydom pomaga w ten inny sposób, formalnie podlegała kara śmierci, ale to było ogólne. Ale te zjawiska masowe, tu weźmy szczególnie Warszawa jest dosyć znana, jest specyficzna. I już w roku 1940 roku już zaczęto wprowadzać rozporządzenia, które mówią, ok, jeżeli chłop podwiózł furmanką, powiedzmy, gdzieś na wsi, Żyda, to stracił przez to, powiedzmy, musiał grzywnę zapłacić, zabrano mu konia i wóz. To się może wydawać śmieszne nam, ale to była kwestia życia i śmierci. Czyli była praktycznie materialna kara. A to był rok 40, to były takie ustawy. To oczywiście było zbyt mało i zaostrzyli to, zaostrzali. I tutaj w Warszawie był tutaj komisarz Warszawy, który kary były 1000 zł, 2000, no ale oczywiście, jeżeli chodziło o, powiedzmy, no, inne sprawy, to nie wszystko dochodziło do takiej zjawiska. Dopiero w 41 roku, jak zaostrzano politykę antyżydowską stopniowo, jak getoizacja była coraz dalej postępowała, to szczególnie to się widać w Warszawie, bo stopień getoizacji Warszawy był najwyższy, i te problemy, powiedzmy, ucieczki Żydów spoza getta, szukania pomocy, handlu, uzyskania żywności. Tu w Warszawie była masowa sprawa dzieci żebracy, powiedzmy, którzy żydowskie oczywiście, które poza murami getta szukały pomocy. I tutaj najwidoczniej z punktu widzenia niemieckiego było to musiało być zjawisko masowej tej pomocy. bo inaczej by nie reagowali. I wtedy zaczęto wprowadzać, zastanawiać się wewnątrz administracji niemieckiej, ponieważ coś istotne za politykę wobec Żydów ustawodawca była niemiecka administracja cywilna, nie jakaś SS, Gestapo, naziści. Administracja cywilna, czyli niemieccy prawnicy, z reguły w administracji cywilnej byli niemieccy prawnicy, czyli po prawie wchodzili, szli do administracji państwowej. Czyli niemieccy prawnicy, często z tytułami doktorskimi, prawa i tak dalej. I oni się zastanawiali, jak to zrobić i wtedy zostało opracowane, czy rok 1941, bo po raz pierwszy dyskutowana w rządzie Generalnego Gubernatorstwa, bo dyskutowana kara śmierci. To zostało jeszcze zablokowane, bo to był marzec 1941 roku, że to nie może tak daleko pójść, to jest bezprawne za pomoc. I dopiero 15 października ta ustawa, która była wcześniej przygotowana, została wprowadzona rozporządzeniem Hansa Franka, która mówiła między o tym, że Żyd, który opuścił getto, podlega karze śmierci, a osoba, która ma pomagała ukrywać, ukrywała, podlega karze śmierci. Czyli tutaj z punktu widzenia niemieckiego prawa pomoc w ukrywaniu była podlega karze śmierci, ale tylko wyłącznie winowajca, czyli według niemieckiego prawa osoba, która pomagała, była winowajcą, była przestępcą, czyli tylko przestępcy podlegali karze śmierci, mogli podlegać, nie musieli, ponieważ wyroki wykonywały tak zwane sądy specjalne, które miały teraz uproszczoną procedurę, ale to było w ramach jeszcze powiedzmy takiego pewnej możliwości, była procedura sądowa, oczywiście nie było obrońcy, ale mimo wszystko ten, który został, mógł być skazany, mógł się w jakimś sensie próbować bronić, że może nie wiedział, coś takiego. Czyli teoretycznie była możliwość jakoś się z tego uchronić, tylko winowajca był, czyli przestępca oskarżony był skazany. To się okazało za mało. Tu już było to, szczególnie tu w Warszawie. Ludwig Fischer wydał rozporządzenie, on od siebie, nie mając podstawy prawnej, bo to jest, nie każdy może wydawać rozporządzenia pojęcie karalne. Ludwig Fischer wydał rozporządzenie do Warszawy, dystryktu warszawskiego, że za pomoc rozszerzył to, że też rozszerzył karę śmierci na tych, którzy pomagali, czy od siebie. Ale de facto to nie można było za to karać przed sądami specjalnymi, bo nie było podstawy prawnej. Ja wiem, to brzmi absolutnie abstrakcyjnie, ale to jest takie niemieckie prawo. Niemieckie prawo i ci, którzy ścigali tych Polaków, mieli utrudnione. Ta żandarmeria nie wiedzieli, co z tym zrobić. Nie wiedzieli, co z tym zrobić. Dopiero w 1942 roku, jak zaczęła się akcja Reinhardt, to może szybko wspomnę, co to jest. Decyzja władz niemieckich do zniszczenia fizycznego wszystkich Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, są rozszerzone inne. I ta akcja rozpoczęła się w Lublinie chyba 17 marca 1942 roku od Lublina i to się powiedzmy, i wtedy zostały te obozy zagłady, Bełżec, Sobibor, krótko po tym w Treblince oczywiście, czyli zaczęła się akcja zagłady i deportacji masowych z gett. I oczywiście to spowodowało równocześnie ucieczkę, próbę ucieczek. I czyli problem masowej ucieczki zaczął się dla niemieckiej administracji cywilnej, dla żandarmerii duży, no, bo po prostu byli uciekinierzy żydowscy i ci chłopi czy inni no, w takie czy inne przyczyny pomagali. To oczywiście było temu zapobiec. Wtedy zaczęła się wewnątrz niemieckiej administracji debata, w jaki sposób to zrobić. I są między innymi to są dokumenty świetne, wewnętrzne, przez prawników zresztą opracowane, niemieckich prawników, którzy po 1945, podkreślam, funkcjonowali w niemieckiej administracji publicznej, byli sędziami, prawnikami. Nic im się oczywiście nie stało. Dlatego podkreślam, bo legalizacja była wtórna. I oni zastanowili się tak rozporządzenie, mówi, że tak, okej, okay, tego Żyda, jeżeli ucieknie spoza getta, no trzeba rozstrzelać. No dobra, ale czego rozstrzelamy, czego nie rozstrzelamy, dlatego Żyda nie ma żadnego problemu, bo jak zostanie w getcie, i tak będzie zabity. Czyli w sumie de facto, czy poza gettem go zastrzelą, czy w getcie, to w sumie poza gettem ma szansę. Czyli kara śmierci nie jest wystarczająco straszająca dla Żyda. No to musimy jakoś inaczej załatwiać. Czyli my musimy skazać tych, którzy pomagają temu Żydowi, bo Żyd bez pomocy poza gettem nie przeżyje. To jest logiczne. Musimy ich ostrzej kazać. I poszczególnie, ostrzej. Czyli Żyda, jeżeli kara śmierci jest za Żyda, ale ja mam ostrzej skazać kogoś, za to, to przepraszam, no jaką formę muszę zastosować. I wtedy zacząłem się zastanawiać o tak zwanym Sippenhaft, czyli jak to się nazywa po polsku, Sippenhaft. Czyli odpowiedzialność kolektywna bodajże, kolektywna, zaczęto rozmawiać i to w administracji. I były już takie przygotowane rozporządzenia, debata była w, ja wchodzę na szczegółanie, debata pomiędzy administracją cywilną, a SS i policją. I tutaj SS i policja, tu był taki pan Krüger, był szefem SS i policji w całym Gromadzie, przyjął odpowiedzialność za sprawy żydowskie od administracji cywilnej i od tego momentu powiedział, że ja się zajmuję sprawami żydowskimi, ci sądy, general guberni się tym nie zajmują, to jest gestia wyłącznie policji i tak dalej, jak oni to robią. I napisał w sumie, co za problem, Żyd ucieka, jest powiedzmy jakaś prokuratura, jest wymiana korespondencji, podaje przykład, no bez sensu i tak, żeby być zastrzelony, to na miejscu rozstrzeliwać, nie ma żadnych spraw sądowych, ale sprawa jest oczywiście tych przestępców, którzy pomagali. Jak to uregulowano? I wtedy wprowadzono wewnętrznie, najpierw zostało znowu w Warszawie. W Warszawie, kto był wtedy dowódcą policji w Warszawie? Zapomniałem, jak się nazywał. Chyba 4 września 1942 roku, że wszyscy...
Frankenek.
Kto?
Von Sammer, Frankenek.
Tak. Wprowadził, ale... Nie mając podstawy prawnej, podstrzegam, nie? Czyli jeszcze nie miał prawa. Dopiero 28 października 1942 roku Krüger wydał rozporządzenie dla dystryktu lubelskiego i warszawskiego, które to regulowało z niesamowitą precyzją. I to było, to jest fenomen, proszę Państwa, nie tylko fenomen w czasie okupacji, to jest fenomen w ogóle w historii. Ja nie znam takiego przypadku. Podobno w Chinach było z czasów przed 2000. Była taka regulacja. I to jest bardzo w Polsce bardzo mało debatowane. Tylko nie rozumiem, dlaczego to się nie robi. A ten rozporządzenie jest, przepraszam, w języku niemieckim i polskim, żeby było jasne. Ponieważ Niemcy wydawali rozporządzenia język żydowy niemiecki oczywiście, czyli po lewej stronie niemiecku i tłumaczenie na polski. Nie do końca zawsze są prawidłowe, ale jest mało istotne. To rozporządzenie jest po języku polskim i niejacy pan Grabowski, pani Engelki, pan Lebionka, pan Gross, który przyznają czy niemieckie, nie muszą znać języka niemieckiego, żeby to rozporządzenie czytać. Wystarczy polski. A jak wystarczy polski znać, żeby i zrozumieć, co to rozporządzenie mówi. To rozporządzenie, które o tym mówi, dotyczy oczywiście ludności żydowskiej, ale również pomagającym. Czyli jak to rozwiązane? Czy osoba, która pomaga Żydowi, podlega absolutnie karze śmierci, zdecydowanie osoby, które, wszelkie pomocy, czyli podanie kromki chleba jest pomoc. Podanie szklanki wody jest pomoc. To jeszcze nie jest. I osoba, która o tym wie, że ktoś pomaga, podlega również karze śmierci. Albo, że można przypuszczać, że wie, również podlega śmierci. I również pod karą śmierci zostało obowiązek meldowania do właściwych władz, gdzie, czy ktoś się ukrywa, jakie życie ukrywa. Czyli mam informację, albo przypuszczam, że sąsiad ukrywa Żyda, to moim obowiązkiem było według prawa zameldować to, ponieważ jeżeli tego nie zrobię, podlegam karze śmierci.
No dobrze, zapytam o praktykę, bo litera prawna to litera prawna.
Nie, ale to zostało opracowane, wewnątrz i to wyszło 28 października 1942 roku i 10 listopada został rozszerzony na radomski, krakowski i galicyjski, czyli generalna gubernia. Co jest istotne, de facto to rozporządzenie dotyczyło wyłącznie ludności polskiej etnicznej, to jest bardzo istotne. To nie było expressis verbis napisane w tym, ale było stosowane, ponieważ ustawa Hansa Franka z 15 października 1945 dotyczyła Ukraińców, Białorusinów, mieszkańców, Volksdeutschów, również niemieckich obywateli, czyli Niemiec, który pomagał Żydowi, ukrywał, de facto podlegał te same karze, były worki śmierci zresztą z tego powodu. Nie było ich dużo, ale były. Większość została później ułaskawiona, a jeden przypadek znamy, został rzeczywiście. Czyli oni by wydopisali, ale to rozporządzenie Krüera dotyczyło i było procedowane wyłącznie wobec Polaków etnicznych i nie były za to odpowiedzialne już sądy specjalne, czyli te sądy cywilne, tylko były tak zwane policyjne sądy doraźne. Czyli co to były policyjne sądy doraźne, to jest stały wprowadzone w 1939, już nie pamiętam, czy koniec listopada, początek grudnia. Na tym to polegało, że faktycznie żandarm, powiedzmy, dowódca żandarmerii wziął sobie dwóch zastępców czy innych, oni na miejscu przeprowadzili procedurę i mogli rozstrzelać. I to była pierwsza taka ogólna forma. Wystarczyło pół strony i była kara śmierci. I te sądy policyjne doraźnie zostały rozszerzone, czyli ta w 1942 roku, już nie pamiętam daty, zostało rozszerzone, czyli de facto żandar był na wiosce, stwierdził, że jakiś chłop ukrywa. On mógł sobie sam na miejscu się osądzić sądem doraźnym i rozwalić, bo miał prawo, całą rodzinę. Czyli on de facto miał do tego i nad nim musieli później protokoły spisywać, bo wystarczyło napisać pół zdania, według tego ukrywał i tak. Czyli de facto zostało to zalegalizowane prawnie, ale podkreślam, to dotyczyło wyłącznie Polaków etnicznych. Według tej, nie było procedury procedowania wobec ukraińskich, były ukraińskich czy białoruskich, czy innych. Niemców w ogóle nie podlegali tym, czyli bo było inne ustawodawstwo. Czyli to było wyłącznie do Polaków. I teraz kwestia oczywiście tego realizowania, dlaczego to wprowadzono, bo w ten sposób de facto w wiosce ktoś ukrywał Żyda, to faktycznie według niemieckiego prawa we wsi, znaczy w domu wszyscy musieli wiedzieć o tym, logicznie. No, jakby nie wiedział w stodole, żona nie wiedziała, że w stodole ktoś ukrywa, przepraszam, kto w to uwierzy? Nikt nie uwierzył. I niemiecki sąd doraźny oczywiście nie uwierzył, logicznie miał rację. Niemiecki sąd doraźny, czyli żandar na miejscu wykonał wyrok śmierci, bo miał to tylko prawo według tego. I dzieci oczywiście również chyba powinny wiedzieć, a sąsiad też powinien wiedzieć de facto, któryś to mógł sobie rozstrzelać. I takie, dlatego takie przypadki były, że się ludzie dziwią, że były takie przypadki. Ale to nie znaczy, że oni robią to we wszystkich przypadkach.
No właśnie, o to chciałabym zapytać pana doktora Konrada Graczyka, który wiem, że analizował działalność sądów specjalnych na terenie Generalnego Gubernatorstwa. I rzeczywiście o to, czy ta kara śmierci była wykonywana tak bezwzględnie, czy mamy jednak odstępstwa o praktyce, gdyby mógł nam pan opowiedzieć na podstawie własnych badań.
Ja bym chciał zacząć może od zwrócenia uwagi na taką okoliczność, że okupant niemiecki stopniowo stwierdzał, że te obowiązujące do tego momentu narzędzia, środki w tej zbrodniczej polityce są niewystarczające. Tak i to o fundamentalnym znaczeniu rozporządzenie z 15 października 1941 roku, gdzie to jest w ogóle pierwszy akt bezpośrednio dotyczący Żydów, bo wcześniej o Żydach nie ma mowy. Te wcześniejsze rozporządzenia mają charakter generalny. Wcześniej to nieuprawnione opuszczenie getta też było karane tylko łagodniej i w tym stanie prawnym sprzed października 1941 pomoc do tego czynu też była możliwa. I ściganie takiego czynu też było możliwe, tylko na zasadzie ogólnych przepisów kodeksu karnego, ale wtedy no, kary przewidziane były dużo łagodniejsze, dużo niższe. Od tego momentu no mamy tą tak zwaną, jak prawnicy mówią, bezwzględną czy absolutną karę śmierci. Ja badając orzecznictwo sądów specjalnych, no, które no, zachowało się w niestety niewielkim stopniu, ponieważ Niemcy ewakuując się bardzo dużo dokumentów poniszczyli i no, badanie czy zbieranie tego orzecznictwa sądów specjalnych jest takim dość żmudnym procesem, obarczonym zawsze jakimś tam niedostatkiem, ale te orzeczenia, które no do tej pory udało mi się zgromadzić, one wskazują na to, że ten akt normatywny był stosowany w taki sposób, powiedziałbym, bezwzględny i właściwie w pojedynczych przypadkach udało mi się znaleźć przypadki uniewinnień, ale w jakiej sytuacji do takiego uniewinnienia na przykład doszło. Wdowa po polskim oficerze z dwiema córkami ukrywała Żydówkę. Ona za to ukrywanie została skazana, ponieważ te córki, one co prawda były nastoletnie, ale były w wieku już pozwalającym na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. One zostały uniewinnione w takim uzasadnieniem, że znajdowały się pod wpływem tej matki. Tak? No tu mamy pewne odzwierciedlenie ówczesnych stosunków społecznych, tak? Musiały być tej matce posłuszne. Matka została skazana na tą karę śmierci, córki uniewinnione. Inny przykład z orzecznictwa Sądu Specjalnego w Piotrkowie. Mężczyzna, który przyjął, twierdzi później, że nieświadomie, a chcę zwrócić uwagę, że przepis niemiecki wymagał świadomości, tak, czyli świadomego udzielenia schronienia, dania kryjówki. Przyjął na nocleg mężczyznę, Później okazało się, że jest Żydem, natomiast no, bronił się w ten sposób, że nie miał świadomości, że to Żyd, tak ze względu na fizjonomię nie był w stanie stwierdzić, że jest to Żyd. Rozmawiali tylko po polsku, on władał świetnie językiem polskim i w oparciu o te dwie, trzy okoliczności sąd uniewinnił tego mężczyznę. No, nie dało mu się udowodnić, że miał świadomość, że jego gość jest Żydem. Tak? A w przypadku innych tego rodzaju orzeczeń tą linię obrony dotyczącą nieświadomości udało się właśnie obalić na przykład na zasadzie wykazania tej świadomości, że na przykład ten gość zaoferował bardzo wysokie wynagrodzenie za udzielenie tego noclegu, tak? Nie korespondujące z takimi, nazwijmy to, warunkami rynkowymi, no uwzględniające to ryzyko, które jest z tym wszystkim związane. Kwestia braku dokumentów, tak? Ten karty też miała takie znaczenie. Natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach mamy właściwie zupełnie prosty proces dowodowy po stronie sądu specjalnego. Stwierdzenie ukrywania, świadomości, skazanie na karę śmierci. Ja nawet na podstawie tego, co zostało po sądach specjalnych, po prokuraturze niemieckiej, mogę stwierdzić, że to były sprawy dla tych prawników wyjątkowo proste dowodowo. Nie wymagające specjalnego śledztwa, badania, tam nie ma wielu świadków. Z dużo większą pieczołowitością, drobiazgowością prowadzono sprawy na przykład gospodarcze, gdzie było 10-14 oskarżonych i tam nawet była możliwość przewlekania tego procesu, tak? Jest ileś takich postępowań karnych, w których ze względu na zbliżający się front wschodni więźniowie byli ewakuowani, udało im się przeżyć w przypadku różnego zbiegu okoliczności. Natomiast tu sprawy były proste, one nie trwały długo. Większość przeważająca to jest skazanie na karę śmierci. No i właściwie teoretycznie na tym rola sądu specjalnego się kończyła. Tu mamy jeszcze wątek postępowania ułaskawieniowego, czyli zaopiniowanie przez skład orzekający i osobno przez przewodniczącego sądu specjalnego, czy zasługuje skazany, czy skazana na łaskę. No i dla mnie uderzające jest na przykład te opinie, które w kilku sprawach po sądzie specjalnym w Stanisławowie się zachowały. Tam to jest oddziaływanie przewodniczącego tego sądu Erwina Westera, który naprawdę w każdej sytuacji, gdzie tylko miał możliwość, to odmawiał tej łaski, opiniował negatywnie, nawet wtedy, kiedy mąż miał żonę Żydówkę i ukrywał tą żonę Żydówkę. Tak? Czyli no tam, gdzie naprawdę ostatni, najbardziej zimny człowiek jednak jakieś okoliczności łagodzące by się dopatrzył i nawet na zasadzie tego ułaskawienia to zarekomendował, to tam jest zupełna odmowa, taka znieczulica, ale to mogę powiedzieć, że to jest taki przykład krwawego sędziego, który w taki wręcz patologiczny sposób czerpał nawet przyjemność z tego. No niech tu będzie przykładem to, że fotografował się na tle zwłok tuż po dokonanej
egzekucji.
Choć
litera prawda, jeżeli patrzymy pod kątem rozporządzeń, nakazywała w takich przypadkach małżeństw mieszanych jednak rozwody i tutaj nie udzielanie pomocy, więc to też trzeba na to zwrócić uwagę. Jeżeli jesteśmy w kręgu wykonywania czy praktyki dotyczącej rozporządzeń, skieruję pytanie do pani doktor Aleksandry Namysło, która od lat prowadzi projekt Rejestru Aktów Represji za pomoc udzielaną Żydom podczas II wojny światowej. Jak w świetle tych badań, które już zostały opublikowane, ale także kontynuacje, bo to może jest szczególnie ciekawe, które mamy nadzieję, że niedługo też wyjdzie drukiem już, wyglądało wykonywanie rozporządzeń niemieckich w tym zakresie? Jaka była skala wykonywania różnego rodzaju kar? To też celowo podkreślę, bo to nie tylko kara śmierci. I co mogło mieć na to wpływ, a także jakie było oddziaływanie właśnie tego systemu penalizacyjnego na ewentualne próby przez inne osoby podejmowane właśnie w kierunku udzielania pomocy zbiegom z gett czy w innych okolicznościach?
Ja pozwolę sobie najpierw odnieść do tego, co powiedział dr Graczyk, dlatego że sprawy procesowe prowadzone przez sądy specjalne są jednym z podstawowych źródeł, które my wykorzystaliśmy w projekcie Indeks Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc ludności żydowskiej. Myśmy dla tego projektu udało nam się dla projektu sprowadzić 66 spraw w miarę pełnych, to znaczy takich, na podstawie których jesteśmy w stanie odtworzyć formy pomocy, okoliczności pomocy i represji, motywacje, czyli tych spraw, gdzie są między innymi zeznania świadków i tak dalej, i tak dalej. Ja kilka lat temu popełniłam taki tekst z analizą tychże 66 akt procesowych. To są po pierwsze, to też warto podkreślić, Konrad, bo pewnie ty też z tych korzystałeś, z tych akt, to są akta procesowe 43-44 rok. Te wcześniejsze nie, 42 są w niewielkim stopniu zachowane. One były głównie niszczone, natomiast 43, 4 i to są te, które zostały zachowane w Görlitz, czyli w momencie, kiedy stąd
ewakuowane,
tak w sierpniu 44 roku. Część tych akt procesowych zachowała się również w Archiwum Lwowskim, ale to są tylko wypisy chyba, bez pełnej dokumentacji, więc tam jest trudno odtworzyć między innymi motywacje. Natomiast w związku z tym, co Konrad powiedział, mianowicie wydaje mi się, że wyrok w dużym stopniu zależał od tego, czy sędzia był bardziej pruskim urzędnikiem, czy nazistowskim funkcjonariuszem. Tak mi się wydaje. Dlatego, po czym to widzę? A propos uniewinnień chociażby, we Lwowie bodajże był też taki przypadek uniewinnienia. Anna Zwarycz niejaka ukrywała 18-letnie dziecko żydowskie i ten sędzia też wydał wyrok uniewinniający dla niej. Dlaczego? Odnosząc się do rozporządzenia z października 1941 roku. Dlaczego? Ponieważ w tym rozporządzeniu był wyraźny zapis, że nie wolno uciekać z getta. I tu sędzia powiedział, jak 18-miesięczne dziecko może samodzielnie uciec z getta, czyli do tego się odwołał. A po drugie, ona opiekowała się jawnie tym dzieckiem, nie ukrywała go, a tam wyraźnie w tym rozporządzeniu jest mowa o ukrywaniu. W związku z tym Anna Zwarycz została uniewinniona. Jeden jeszcze przypadek, który mi się przypomina, to jest bodajże albo z Tarnopola, albo też ze Stanisławowa, kiedy mężczyzna ukrywał Żydówkę w piwnicy, ale wejście było przez piec i on tłumaczył się przed sądem, że no to było tak, że on absolutnie nie wiedział, nie pamięta tego momentu, nie był świadom, dokładnie to, co powiedziałeś, że ten Żyd przez ten piec tam do tej kryjówki wszedł. On też został uniewinniony, więc wydaje mi się, że w dużym stopniu od tego zależało. W momencie, kiedy drobne przestępstwa, jak na przykład podwiezienie Żyda z miejsca do miejsca, były karane śmiercią. Więc to właśnie w dużym stopniu zależało od egzekwowania zapisów w tym prawie z 1941 roku. A zatem to, co chciałam powiedzieć, że te akta procesowe są przez nas bardzo mocno wykorzystywane w tych naszych ustaleniach. Rzeczywiście my od 2006 roku prowadzimy ten projekt. Zapisujemy w specjalnej bazie komputerowej wyniki kwerend prowadzonych w archiwach na całym świecie. Obecnie teraz w bazie jest tych zapisów, nie nazwisk, żeby była jasność, zapisów w odniesieniu do faktów represji na Polakach pomagających Żydom kilka tysięcy, aczkolwiek to nie jest tak, że kilka tysięcy osób było represjonowanych za pomoc Żydom. My te fakty, mówię my, ponieważ prowadzimy ten projekt razem z Martyną, bardzo dokładnie, wnikliwie staramy się weryfikować poszczególne przypadki, które będziemy później publikować w postaci not i historii o okolicznościach represji. Staramy się odtworzyć absolutnie wszystko, od form, przez motywacje, poprzez okoliczności, a zatem interesuje nas również to, z jakiej przyczyny doszło do wykrycia pomocy w danym miejscu. No, w tym pierwszym tomie, który opublikowaliśmy, było 666 osób, które zostały w różny sposób represjonowane proszę Państwa, bo to nie jest tylko tak, że uwzględniamy osoby, które poniosły śmierć, ale dla nas represja to jest również więzienie. I tutaj znakomitym materiałem źródłowym są karty personalne więźniów osadzonych, do tej pory niewykorzystywane w ogóle w badaniach nad pomocą ludności żydowskiej. Ale również za represję dla nas uchodzi także kwestia chociażby odebrania, zniszczenia czy pozbawienia kogoś mienia, czy też formy fizycznej przemocy na osobach, które takiej pomocy udzielały. I teraz, tak jak powiedziałam, to jest 666, to jest około 330 osób, które poniosły represję. Większość, zdecydowana z nich, to są te osoby, które poniosły śmierć, ale w masowych egzekucjach, czyli to, co powiedział profesor Musiał na zasadzie decyzji sądów doraźnych, aczkolwiek nie do końca zrozumiałam to takie pytanie, może na koniec do profesora, to rozporządzenie 42 roku, że on obejmowało tylko etnicznych Polaków, tak? No ale dobrze, w momencie, kiedy przyjeżdżała ekipa żandarmeria na miejsce, to w jaki sposób ona weryfikowała, czy ktoś jest etnicznie polski, czy to jest Ukrainiec, bo to jest pytanie. I jakby większość, zdecydowana większość, to rzeczywiście to są ci, którzy ponieśli śmierć na miejscu. Tych przypadków z kary śmierci wydanych przez sądy specjalne jest w tym pierwszym tomie 56 osób. Z tego wykonanych, na pewno wykonanych, my nie wiemy, czy zostały te kary śmierci wykonane, bo tak jak powiedzieliśmy z Konradem, duża część dokumentów zaginęła po drodze, więc my nie wiemy, czy kary śmierci były wykonane, ale 10 osób na pewno zostało skazanych i wyrok wykonany za pomoc Żydom. No a większa część, tak jak powiedziałam, część też jest również osób, której zasądzono karę śmierci, ale na drodze może nie ułaskawienia, tylko zamiany kary, zmniejszono tą karę, nie wiem jak to fachowo w języku prawniczym, ale zmieniono tą karę na karę więzienia. Są oczywiście takie przypadki, że właśnie w trakcie ewakuacji nie tylko akt sądowych, ale również więźniów z tego terenu, część tych osób po prostu po drodze zgubiła się, więc my nie wiemy, co się z nimi stało. Ten drugi tom, który my teraz przygotowujemy, to jest również tom przypadków zweryfikowanych przez nas. Na razie mamy tych przypadków ponad 250. W części jest to są te osoby, które poniosły śmierć. Nie jesteśmy w stanie jeszcze teraz odnieść się chociażby do tych liczb, które funkcjonowały wcześniej w literaturze, związane jest, ile de facto osób poniosło śmierć za pomoc ludności żydowskiej, bo to są te dane od Datnera, czyli 343 osoby po ostatnie wyniki, czyli opublikowane, czyli badania prekerowej, i to jest ponad 707 osób, ale ja myślę, że po naszej weryfikacji to będzie gdzieś ten środek, który uda nam się udokumentować w pełni. No i ten trzeci tom, który będziemy z pewnością też wydawać, opracowywać, to będą te przypadki, które nie do końca udało nam się zweryfikować, ale informacje w jakimś materiale źródłowym na temat represji czy śmierci za pomoc Żydom się znalazłyśmy.
Tak, zdecydowanie. Natomiast tu myślę, że ważna jest jeszcze jedna konkluzja, to znaczy z tego obrazu, który już do tej pory przebadałyśmy, czy przebadał zespół tak naprawdę osób, wyłania się obraz taki, że nie ma jednej litej polityki. To znaczy były przypadki, kiedy kara obejęła wszystkie osoby, które były w danym momencie w budynku, łącznie z osobami postronnymi, z sąsiadami, tak jak w przypadku chociażby rodziny Kowalskich, gdzie mamy przypadki, że na przykład tylko głowa rodziny taką karę poniosła, a pozostałe osoby puszczono wolno. I przypadki, gdzie odstąpiono właśnie od tego najwyższego wymiaru kary, stosując inny środek, jak na przykład rabunek mienia, spalenie domostwa, co oczywiście było karą ogromną również, biorąc pod uwagę realia okupacyjne, ale nie ceną życia.
I jeszcze dwie rzeczy chciałam dodać. Po pierwsze, kara śmierci, o czym bardzo często się zapomina, obowiązywała w Generalnym Gubernatorstwie, nie było rozporządzenia w żadnym z okręgów ziem wcielonych, gdzie takie rozporządzenie byłoby wydawane. Znaczy do tej pory nie znalazłam i nie znaleźli to również w kraju Warty, że takie rozporządzenie o charakterze ogólnym było, owszem, były wydawane na poziomie lokalnym w momencie likwidacji gett, tak naprawdę, ale ja się odniosę tylko do terenu, który ja badam, czyli do rejencji katowickiej. W momencie likwidacji gett w Zagłębiu Dąbrowskim pojawiały się obwieszczenia, ale z informacją, że za ukrywanie czy za pomoc tym, którzy wychodzą z getta, prawda, czy uciekającym z getta, grozi najsurowsza kara. Natomiast nie były definicji, że grozi kara śmierci. A druga rzecz, o której chciałam powiedzieć. W literaturze, zwłaszcza u Bielawskiego, czyli u prokuratora Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, w latach 80. on również tworzył listę osób zamordowanych za pomoc Żydom, ale bardzo często odwoływał się, czy w jego ustaleniach pojawiają się pacyfikacje wsi za pomoc Żydom. Tylko to nie było tak, jak wykazują nasze badania, że cała wieś ponosiła konsekwencje za pomoc Żydom, ale z materiałów prokuratorskich wynika, że ponosili śmierć owszem, ale na przykład za pomoc partyzantom i udzielanie pomocy Żydom. My nie wiemy, ile osób z tej wioski de facto tej pomocy udzielało.
Ale tu też warto wspomnieć, że te liczby prokuratora Bielawskiego też oscylują wokół 850 mniej więcej przypadków, więc to są cały czas takie dane szacunkowe poniżej, grubo poniżej 1000. I w tym momencie myślę, że tą perspektywę generalnego gubernatorstwa w jakimś sensie możemy odłożyć i przejść trochę na tę perspektywę trochę bardziej szerszą, europejską. Dlatego kolejne pytanie chciałabym skierować do pana doktora Andrzeja Zamojskiego i poprosić go o zwrócenie uwagi, czy odniesienie się do tego, jak te kwestie, o których tutaj dyskutujemy, kwestie prawne, uwarunkowań, właśnie wyglądamy na terenie Reichskomisariatu Ostland i Ukrainy, bo wiem, że pan się akurat tymi tematami zajmuje, więc poprosiłabym o komentarz dotyczący właśnie tym wschodnich.
Tak. Przepraszam od razu za mój poziom języka polskiego. To moi dziadkowie dobrze mówili po polsku, to ja już nie w taki dobry sposób. Jak wiemy, że 22 czerwca odbył się atak na Związek Sowiecki. Oczywiście, że to byli ziemie okupowane przez Sowietów w początku II wojny światowej. Państwa bałtyjskie, Estonia, Łotwa, Litwa, wschodnia Polska, tak zwana Białoruś zachodnia, Ukraina zachodnia. I też razem z wojskami niemieckimi wkroczyli sojusznicy Niemiec i wojsko rumuńskie opanowało zachodnią część Ukrainy, tak zwaną Transnistrię. Jeżeli chodzi o kwestie ustawodawstwa, na terenach okupowanych przez Niemców to ustawodawstwo opierało się oczywiście na ustawodawstwie niemieckim, o przemówieniach i zarządzeniach Führera, rozkazach przywódców niemieckich, oczywiście, że rozporządzenia okupacyjnych władz wojskowych i niemieckich władz cywilnych. Przed atakiem na Związek Sowiecki kierownictwo Wehrmachtu, dowództwo Wehrmachtu wydało rozkazy i dyrektywy, które zostali już w historiografii zachodniej określane jak criminal laws. Czyli to taki szereg rozporządzeń, które otwarzali jakby drogę do masowego terroru na ziemiach zajętych przez Wehrmacht. To mam wymienić tylko krótko te rozkazy. To tak zwany dekret Barbarossy słynny, przyjęty 13 maja 1941 roku przez Naczelne Dowództwo Wehrmachtu. Według tego dekretu miejscowa cywilność na terytorium sowieckim wyłączała się spod jurysdykcji sądów stanu wojennego. Karano żołnierzy niemieckich, gdyby to koniecznie dla zachowania dyscypliny lub bezpieczeństwa wojsk. Też ważny był rozkaz zatytułowany Wytyczne zachowania się wojsk w Rosji, wydany 19 maja 1941 roku. Według tego rozkazu to była walka wymagająca bezwzględnego i silnego rozprawienia z agitatorami bolszewickimi, sabotażystami. Trzecie, tak zwane wytyczne postępowanie z komisarzami politycznymi, wydane 6 czerwca 1941 roku, taki komisar Befehl po niemiecku. I też bardzo ważne były rozkazy o rozmieszczeniu policji, bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w formacjach wojskowych, że Wehrmacht współpracował z tymi służbami specjalnymi niemieckimi. I też to chodziło nie tylko o karach na miejscowej ludności, ale też sprawdzanie obozów wienieckich w poszukiwaniu komisarów, Żydów, komunistów i innych. Pierwsze rozkazy oczywiście to były antyżydowskie przyjęte przez wojska niemieckie. Później powstaje na terenach zajętych przez Niemców Zivilverwaltung, czyli administracja cywilna. 17 lipca Niemcy powołali Ministerstwo do Spraw Wschodnich Ziemi Okupowanych, tak zwane Ostministerium pod kierownictwem Alfreda Rosenberga. I odbywa się podział, nowy podział administracyjny na terytorium państw bałtyckich i części terytorium dzisiejszej Białorusi utworzono Райський комісаріат Остланд і генерал-бецірки Літва, Лотва, Естонія і так звана Вайсхутенін, то частина Білорусі, і утворився комісаріат Жеші Україна, яка вибрала в себе полудньову частину дійшої Білорусі, але те границі не були стали. І теж той поділ мав taki wpływ na politykę antyżydowską. Na przykład, kiedy część terytorium Białorusi, Weisshutenien, lepiej powiedzieć, została przekazana do generalbezirk Litwa, to miejscowi Żydzi w tych getach widzieli, że to люти 42-го року, вже бендено вже операції карні. І для того утікали до територію Вайсрутені в найближче гетто, щоб просто оцеліти в часі тих мордів. О тих, коли мовимо о уставодавстві, дотичонцях карання, za pomoc Żydom, to jak już dzisiaj mówiono, jest temat bardzo trudny do zbadania na tych terenach sowieckich, bo nie mamy takiej całej karciny, mamy takie pojedyncze fakty, które badaczom udało się znaleźć w archiwach. Na przykład, jeżeli mówić o Litwie, to jedno chyba z najpierwszych rozporządzeń grożące karą za pomoc Żydom, to już wyszło 19 sierpnia 1941 roku w rejonie Rosiniaj, to rejon rosieński, kiedy został wydany rozkaz, że osoby, które mają jakiś kontakt z Żydami, zostaną przekazane władzom niemieckim. Później w tym okresie jesieni wiemy, że na terenach ukraińskich wychodzą rozporządzenia władz miejscowych ukraińskich. Też problem, kiedy to z datą, ale badacze niemieckie myślą, że to było chyba to wrzesień, początek października, kiedy w Kijowie wychodzi rozporządzenie, że Właściciele domów są obowiązani podać informacje o mieszkających komunistach oraz Żydach. Też mamy informacje dotyczące Ukrainy, że miejscowi starosty, czyli to po polsku soltys chyba, tak? To starosta na terytorium okupowanych sowieckich wschodnich starosty dostawali rozkazy od komisarów, że muszą powiedzieć miejscowej ludności, żeby nie okazywała żadnej pomocy partyzantom, a Żydom. I to grudzień 1941 roku.
Czyli to miałoby też poniekąd związek z działalnością Einsatzgruppen na tych terenach?
Jeżeli mówić o Einsatzgruppen, to możemy powiedzieć, że już jakby taka praktyka zakarania pomocy to już lato 1941 roku i też Ukraina, ale nie mamy informacji, kto to robił. Bo jest dokument, kiedy podają, że została rozstrzelana rodzina chłopa za pomocą Żydów już latem 1941 roku. I to można. I później też mamy taki rodzaj dokumentów, kiedy Armia Czerwona wkroczyła na te tereny już w czasie wyzwolenia 1943-1944 rok, to Ukraina, że robiono takie akty. I też jest akt, w którym okazuje się, że w jednej wsi na Charkowszczyźnie zostało rozstrzelane ile rodzin ukraińskich i żydowskich za pomoc rodzinom żydowskim. Później, co my widzimy, 1942 rok, też Rejski Komisariat Ukraina, rozkaz, kiedy już to Kostopol, chyba to Wołyń, zakaz pomagania Żydom. To czas, kiedy idzie likwidacja getta. Też bardzo ważny moment, jeżeli my rozpoczynamy te tereny, administracja cywilna i administracja wojskowa. Tam, gdzie była administracja niemiecka wojskowa, to getta stworzony już latem, na jesień, początku jesieni 1941 roku, już nie istnieje więcej. To wojskowa administracja likwiduje te getta. I to też podobnie na taką sytuację, jeżeli brać perspektywy europejskiej, można to taką paralelę zrobić, to jak Serbia, że jak liczą historycy serbscy, że robili to wojskowi Niemcy, dlatego żeby to może nie własna inicjatywa była, ale starali się zrobić to najszybciej, po prostu likwidować ludność żydowską, które zostali zamknięte w tych gettach, z powodu dlatego, żeby po prostu zamknąć tak zwane Judenfrage, czyli kwestię żydowską. Inna sytuacja na terytorium, gdzie Zivilverwaltung, czyli administracja cywilna, tam wykorzystują siłą roboczą żydowską i dlatego to daje możliwość pewnej części ludzi żydowskiej przeżyć. I to na terytorium Ostland, oczywiście to na terytorium Reichskomisariatu Ukrainy. Jeżeli chodzi, to też ciekawa sytuacja w Estonii. To pod koniec roku 1941 Estonia, jak i Serbia, zostaje, tak już pod tytułem Judenfrei. To faktycznie ludność żydowska została całkiem wyniszczona. A w Estonii to kwestią żydowską zajmowała się Służba Bezpieki SD. Jeszcze ważny moment taki, co pani doktor mówiła, że mamy takie przykłady, kiedy ludność, która przechowuje rodziny żydowskie, czyli dzieci żydowskie, czyli tam pojedynczych ludzi i zostaną atakowani przez Niemców w czasie akcji antypartyzanckich na przykład. To Bandekämpfen. I chodzi o tym, że dokładnie nie wiemy, ile tą osób mogło zginąć w czasie pacyfikacji, czyli była ta wieś zmasakrowana jako wieś partyzańska tak zwana, co było na przykład na Białorusi, czyli po prostu robiono to, kiedy taktyka wypalonej ziemi. Stworzono takie strefy wypalonej ziemi. I na przykład też mogę powiedzieć, że kiedy na przykład na terenach Białorusi są te wypadki, kiedy karano za pomoc Żydom, widzimy, że często to wyglądało tak, że decyzja była zależała czyli od miejscowej policji, czyli od też dowództwa niemieckiego. Mogli po prostu nie zawsze karano śmiercią, chociaż śmiercią karano często. I był taki terror, że na przykład ludzie wspominali, że w Mińsku to na przykład, w mińskim getcie, że nie mogli, ktoś uciekał z getta, to miejscowi nie Żydzi bali się to przyjąć do ludzi, bo mogli zmasakrować cały dom czy cała ulica. Takie pogłoski chodzili. Czyli cała rodzina i te, kto sąsiedzi, którzy nie doniosli do tego. To samo, taki strach był i we wsiach.
Dziękuję. Pani doktor, to może ja poprosiłabym o... Dobrze, proszę.
Bo to były te pytania, tak żebyśmy nie stracili. Bo tu były dwa pytania de facto. W jaki sposób chodzi o rozporządzenie Krugera z października i listopada? Było to same treści w sumie. W jaki sposób, czy rozporządzenie etniczne, Polacy i inni? To było wewnętrzne uregulowania. Ja na to trafiłem, bo w sumie, jeżeli czytam rozporządzenie, to nie ma tego rozróżnienia. Ale to było wewnętrzne uregulowania, ustanowienie wewnątrz i to było w jakiejś formie pisemnej, urzędowymi pismami było załatwiane, że dlaczego Ukraińcy, powiedzmy, mieliby inaczej traktowani być, ponieważ prawo dla Ukraińców było inne. W tej niemieckim sądownictwie, czyli prawodawstwie, w gubernatorstwie była taka, powiedzmy, hierarchia, czyli najwyżej, jeżeli chodzi, najniżej w sumie de facto, byli oczywiście Żydzi, później byli Polacy etniczni, później Ukraińcy w generalnym gubernatorstwie mieli, powiedzmy, w cudzysłowie pewne przywileje. Ja mówię w cudzysłowie. Po prostu byli lepiej traktowani, bo mniej gorzej traktowani i mieli pewne, powiedzmy, w cudzysłowie przywilejowania. Ja mówię w cudzysłowie, podkreślam w cudzysłowie, bo to jest tylko kwestia, że w getcie Warszawy mieli z głodu, a Polacy mieli ten przywilej, że mogli poza gettem. Czyli to jest takie rozróżnianie, czyli to nie są żadne przywileje, tylko mniej gorsze traktowanie, czy w coś w stylu. I to były wewnętrzne uregulowania, to było najwidoczniej płynne, bo te rozporządzenia wyszły, ja mówię październik, listopad, zanim zaczęło to wchodzić w życie, to pierwsze masakry na ludności, znaczy na całych rodzinach, dopiero zaczęły się na przełomie bodajże listopada, grudnia. Czyli to było wewnętrzne uregulowanie. Teraz była kwestia, i oni procedowali właśnie według tego rozporządzenia Krugera. Jeżeli na miejscu, powiedzmy, żandarm podjął decyzję, że tą kwestię się może zająć sąd specjalny, to dawał to. Czyli to była jego dlatego te sądy specjalne zajmowały się takimi faktami, ale po tym, jak już te żandarmeria, że policja mówi, okej, my jesteśmy tym przypadkiem mniej zainteresowani, możemy wam oddać to z przyczyn, powiedzmy, takich czy innych. To jest jakby, bo to było wewnętrzne uregulowania i de facto sądziowie niemieccy, to się skarżą na to, ci policja SS, że niechętnie te sprawy rozpatrywali. Czyli tak naprawdę ludzie, dajcie nam syn spokój, nie? Te sprawy. To jest 1943-1944 rok. Czyli tak naprawdę niektórzy sędziowie mieli z tym problem i dlatego były między innymi wyroki uniewinniające, na przykład zażały, nie? Co nie znaczy, że nie było. To jest jakby jedno. Czyli to było płynne de facto i te uregulowania, ja na to trafiłem, nie ma takiego rozporządzenia. Dopiero się trafia, że się czyta dokładnie pewne pisma w języku niemieckim i się dopiero idzie, okej, jest taki okulnik z tego dnia i się odwołują do tego, że tam było takie uregulowania. Czyli my tych okulników nie mamy, bo to były okulniki, podjęli ustawy regulujące, one się, ale odwołują się w niektórych pismach do tego i mamy datę, bo to są, nie wchodzę do szczegóły, bo są takie rzeczywiście kancelaryjne.
Jeszcze tutaj widzę, że pan doktor Konrad Graczyk chciałby się odnieść.
To jest jedno, jeżeli chodzi o tereny zaanektowane. Tam nie było ogólnego rozporządzenia, tak jak w Generalnym Gubernatorstwie. Ale dlaczego? Ponieważ tam w życie weszło z dniem 4 grudzień 1941 roku specjalne rozporządzenie Göringa o jak to było, karnym, postępowaniu karnym wobec Żydów i Polaków, które regulowało te sprawy i według tego ustawodawstwa zostały wprowadzone tak zwane założone sądy policyjne doraźne, czyli podobnie w Generalnym Gubernatorstwie i one procedowały te sprawy i one miały po prostu pewną procedurę. To było uproszczone, oczywiście mogli wydawać karę śmierci i taki przykład mamy szczególnie z Katowic, świetnie znany, gdzie oni sobie jeździli, te sprawy w Auschwitz były prowadzone, postępowałem 2 minuty, 1,5 minuty, tak, czyli to jest jedno, ale ziemia zaanektowana była też inna sprawa. Generalne Gubernatorstwo to był żywioł Polski w większości, a te zaanektowane były nasycone niemiecką policją, podkreślam, niemiecki, nie Volksdeutsche, dochodzi niemiecka administracja nasycona, czyli duża, nieporównywalna, jeżeli chodzi o Generalne Gubernatorstwo, czyli tam nie było tej konieczności w pewnym sensie na taką skalę odstraszająco działać, ponieważ polski żywioł w cudzysłowie był tak steroryzowany, zastraszony, że nie było potrzeby w pewnym sensie takie metody uderzające gdzieś w jednej gminie, myśmy to można stwierdzić, że wystarczyło w jednej gminie zmasakrować rodzinę, żeby się rozeszło takim, powiedzmy, w szybkim tempie, w takim w promieniu i wszystkie zastraszyć, czyli metoda zastraszania przez punktualne mordy. Tej potrzeby oni nie widzieli w temat zaanektowanych.
Ja myślę, że to jest kwestia, która w pewnym sensie wychodzi albo nie wychodzi nam w ramach badań na temat projektu Indeks. Tak, o tym jeszcze...
Bo ja nie znam żadnego przypadku kary śmierci zastosowanej w związku z tym specjalnym prawem karnym dla Polaków i Żydów z 4 grudnia 1941 roku. Kary śmierci za pomoc Żydom. Ja nie znalazłam. W każdym razie na ziemiach wcielonych. No bo ty mówisz o tym, że jakby oczywiście, że było inne prawodawstwo, natomiast nie ma przypadku, ja nie znalazłam kary śmierci za pomoc według tego rozporządzenia, znaczy tej ustawy z 1941 roku na ziemiach wcielonych.
Pan doktor Konrad Graczyk, jeszcze komentarz?
Nie znam.
Ja bym chciał powiedzieć, że jest w orzecznictwie sądów specjalnych na ziemiach wcielonych pośredni dowód na to, że takiego aktu prawnego nie było, to znaczy jest wyrok sądu specjalnego w Łodzi dotyczący czynu polegającego na tym, że były kontakty między światem zewnętrznym a gettem w formule przerzucania jedzenia i tak dalej. No i właśnie z braku takiego przepisu zastosowano paragraf 327 kodeksu karnego niemieckiego, czyli takiego przepisu, który jeszcze w XIX wieku. Tam.
891 roku. Był ten, tak. To też ten
istniał i to był przepis, który dotyczył naruszenia zakazów wydanych w związku z chorobą zakaźną. Tak, czyli sędziowie niemieccy wykorzystali taki przepis, no w tym konkretnym przypadku i tam nie było kary śmierci oczywiście, za to tam była kara chyba kara więzienia niewysoka, tak? I to był jedyny przepis, który na ziemiach wcielonych sędziowie mogli wykorzystać.
Nielegalnym handlem.
Ale to też jest ciekawe.
To nie było za kontakty z Żydami, tylko też nielegalny handel, to jakby druga...
Ale to też jest ciekawe odwoływanie się do tej przesłanki znowu chorób zakaźnych, czyli tej propagandy, która towarzyszyła od zasadzie początku wojny, polityce antyżydowskiej.
I ja bym chciał dodać jeszcze, że na przykład wśród sędziów sądów specjalnych w Galicji, to poza tą warstwą propagandową, czyli tyfus, rozprzestrzenianie tyfusu, rozprzestrzeniano takie pogłoski, że Żydów dlatego zabrano w gettach, ponieważ uciekali nielegalnie przez granicę w kierunku Jugosławii, przekazywali jakieś informacje istotne z punktu widzenia wojska prowadzonej wojny, no i w ten sposób pomagali komunistom. I żeby trzymać ich w tych gettach, no to należy egzekwować to surowe prawo. I ja, nawiązując jeszcze do tego, co doktor Namysłu mówiła odnośnie tych zachowań sędziów, ja się zastanawiam nad tym, no i jakby przykład Anny Zwariesz jest tutaj dobry, jeśli chodzi o to pierwsze orzeczenie, Natomiast system sądownictwa niemieckiego w GG był przygotowany i na taki wypadek, to znaczy od tego orzeczenia uniewinniającego został wniesiony sprzeciw nadzwyczajny, w którym no, na przykład znalazły się takie rozważania, że to dziecko, niezależnie czy ono ma miesiąc, pół roku, pięć lat, jest Żydem i z tego tytułu na zewnątrz, poza gettem, no jakby stwarza takie samo zagrożenie jak dorosły Żyd, w związku z czym należy postępować tak samo drastycznie, surowo. I ten sprzeciw został rozpoznany. Ona została skazana na karę śmierci przez sąd w Krakowie. Tam akta tej sprawy, o ile ja pamiętam, kończą się na tym. Tam nie wiadomo, czy ona została ułaskawiona, czy przeżyła. Natomiast chciałem jeszcze jedną rzecz dodać dotyczącą tych rozmiarów. To są dokumenty, które badałem stosunkowo niedawno, dotyczące Sądu Specjalnego w Piotrkowie, bo tu w indeksie, jak doktor Namysłow mówiła, jest no, nieco poniżej 70 spraw, tak, ogółem. A ja trafiłem na zeznania adwokata, który był dopuszczony do obrony Polaków przed Sądem Specjalnym w Piotrkowie, i on po wojnie zeznał, że tylko ten jeden adwokat w sprawach, spraw przeciwko Polakom o pomoc Żydom prowadził 50-60. Jeden adwokat przed jednym sądem specjalnym. Tak, a jeśli chodzi o rozmiary, to takich adwokatów przed sądem specjalnym w Piotrkowie dopuszczony było 4-5 Polaków.
No to, czyli to by nam to pokazywało jest pewien zupełnie wycinek. Inną skalę tak naprawdę.
Tak, no to tak. Jest pewien wycinek, tak?
Tak, ale nie mamy zachowanych dokumentów, akt procesowych, które by to tak, w jakiś sposób tak potwierdziły.
Pani doktor, bo jesteśmy już trochę w niedoczasie, bo chcielibyśmy też oddać głos Państwu, a mimo wszystko nie wyobrażam sobie, że tę dyskusję zamkniemy bez odwołania się do krajów Europy Zachodniej, do Belgii, Francji, Holandii, do Bałkanów. Poprosiłabym Panią tutaj o taką perspektywę prawno, ale też kontekstową.
Dobrze, ja bardzo krótko w związku z tym, to znaczy tak.
Niekoniecznie krótko, ale dobrze. Powiedzmy, że sugeruję, że jednak tylko rzecz. Mamy kończący się czas.
Znaczy, sprawa bałkańska jest mocno skomplikowana ze względu na charakter okupacji, na zaanektowane ziemie i tak dalej, i tak dalej. To by trwało godzinami, żeby opowiadać o Bałkanach. Jedną tylko rzecz chciałam w związku z tym powiedzieć. Mówi się o tym, że kara śmierci obowiązywała tylko i wyłącznie w generalnym gubernatorstwie. Otóż również rozporządzenie informujące o karze śmierci za pomoc Żydom obowiązywało na terenie Serbii, zostało wprowadzone w 24 grudnia 1941 roku. Widzę, że tu profesor musiał się uśmiecha w związku z tym, co mówię. Ja dostałam taki materiał i rzeczywiście to jest wydruk z dziennika rozporządzeń obowiązującego na terenie Serbii, gdzie jest informacja o tym, że każdy, kto pomaga Żydom, będzie karany śmiercią, jak również ten, który przechowuje lub też kupuje, lub też na zasadzie barteru pozyskuje nieruchomości i ruchomości ze strony żydowskiej, również będzie karany śmiercią. Natomiast na moje pytanie, ponieważ korespondowałyśmy w tej sprawie z specjalistą serbskim od tej tematyki, Koljanowicem, i on stwierdził, że na razie nie ustalono, aby w praktyce to rozporządzenie było egzekwowane. Tak. Czy rzeczywiście w Serbii są osoby, które poniosły śmierć za pomoc Żydom?
A czy mogę zapytać panie, to grudzień, tak?
Grudzień 1941 roku, aczkolwiek drugi historyk serbski,
ale większość Żydów
Rostowic, Momic, moment, drugi historyk serbski twierdzi, że od 30 maja 1941 roku. Ten dziennik, którego mamy dostęp, rozporządzeń, jest ze stycznia 1942 roku i tam jest... Odwołuje się do tego rozporządzenia. Oczywiście, że możecie to dostać. Nie ma problemu większego. To jest jakby Serbia, tak? Bardzo ciekawe przypadki są na przykład w Albanii. Niezwykle ciekawy kraj, dlatego że tam przetrwało, czy ocalało dzięki pomocy ponad 2000 Żydów, głównie uciekinierów z kontynentu. A to też bardzo ciekawa sprawa, dzięki tak zwanej prawu zwyczajowemu, które tam wśród tamtejszych górali obowiązywało, to się nazywało Besa i to jest tak zwane prawo gościnności, które oni stosowali wobec tych uciekinierów i których jakby czuli się w obowiązku, ta tradycja powodowała, że czuli się w obowiązku ochrony swoich gości, nawet jeżeli to był Żyd. to też, że tak powiem, mnóstwo osób dzięki temu, tym działaniom tam przetrwało. To jest jakby ta rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o zachód Europy, rzeczywiście tu jakby ja stoję po stronie tych historyków, którzy uważają, że absolutnie nie należy porównywać tego, co działo się w Europie Zachodniej i jaka była kwestia, czy położenie Żydów w Europie Zachodniej i relacje tamtejszych mieszkańców z Żydami, z tym, co działo się w Europie Wschodniej, bo zupełnie inna koncepcja polityki okupanta wobec miejscowej ludności, nie tylko Żydów, ale w ogóle zamierzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakby nie możemy porównywać liczby naszych sprawiedliwych chociażby z liczbą sprawiedliwych w Holandii. Ale w ostatnich czasach, no nie możemy, moim zdaniem. Natomiast w ostatnich czasach bardzo mocno jest eksploatowany właśnie wątek relacji czy położenia Żydów holenderskich i stosunku tamtejszych mieszkańców do Żydów. Bo spośród i robi się to na zasadzie korelacji trzech państw, to znaczy Belgii, Holandii i Francji. Jak to jest, że we Francji 75% Żydów ocalało, tak, z 320? Jak to jest, że w Belgii 66% Żydów ocalało, a w takiej Holandii, gdzie było Żydów 140 tysięcy, tak, w 1941 roku, ocalało zaledwie 27%.
Ale do Belgii musimy dodać jeszcze jeden kontekst, bo w Belgii poza Żydami belgijskimi byli też Żydzi z Europy.
Chciałam to powiedzieć, jeżeli pani doktor pozwoli, prawda? To chciałam to powiedzieć, że właśnie jest kwestia tego, że większość, ale w Holandii również większość zdecydowaną to stanowili ci, którzy po 1933 roku tam wyemigrowali z Niemiec i ci, którzy uciekli już po wybuchu wojny z Europy Wschodniej. W tych trzech państwach istnieje podobieństwo ochrony rządów tamtych państw w stosunku do własnych obywateli żydowskich. Jeżeli mieli kogokolwiek wydać, to przede wszystkim tych, którzy tam przyjechali. Natomiast chronili de facto obywateli własnych Żydów. Tak było na pewno w przypadku Belgii. Po 4000 Żydów, że tak powiem, własnych Żydów ocalało. Natomiast wydawali ewidentnie, tak jak było w przypadku rządu w Wiszli, tak samo było, prawda, że bez państwowców rzeczywiście. No i, że tak powiem, w ostatnich latach trwa debata głównie historyków holenderskich, ożywiona mocno. Dlaczego tak się stało? No i tutaj jest jakby kilka czynników według historyków holenderskich miało na to wpływ. Pierwsze to była taka sprawa, że Holendrzy, że w Holandii przede wszystkim władza należała do administracji cywilnej, tak? Czyli do inkwarta, SS inkwarta, czyli do rządów cywilnych. Natomiast i we Francji, i w Belgii jednak władza należała do struktur wojskowych, którzy jakby niechętnie, ja tylko cytuję historyków holenderskich, niechętnie angażowali się w kwestie narodowościowe, czyli w kwestie eliminacji Żydów. Druga rzecz jest taka, że zdaniem historyków holenderskich Holendrzy jednak z punktu psychosocjologicznego są niezwykle biurokratyczni. To znaczy bardzo są związani z władzą i respektowali w bardzo restrykcyjny sposób wszelkie postanowienia nawet władz, znaczy okupacyjnych. No,
ale powiedzmy. Ja tutaj wrzucę taki kamyczek, bo z drugiej strony na przykład w 1941 roku Holandia, Francja, to są momenty, kiedy są wprowadzane różnego rodzaju oznakowania dla społeczności żydowskiej i są protesty właśnie lokalnych.
Oczywiście wszędzie. Francja, Holandia, Dania, która jest też specyficznym
protesty
krajem.
Protesty polegające też na przypinaniu sobie kwiatów do...
No tak, ale też są legendy krążące wokół tego wątku. Między innymi w Holandii mówi się, że król jeździł ulicami Amsterdamu, miał przywieszoną gwiazdę Dawida i w ten sposób solidaryzował się z Żydami, gdy tymczasem w Danii nie wprowadzono w ogóle obowiązku oznakowania Żydów. Więc to są już mity, które po wojnie Duńczycy tworzyli wokół wybielając, moim zdaniem, wybielając się z współpracy z nazistami.
No tam
w czasie
też jest inna kwestia
wojny,
związana chociażby z transportem Żydów w 1943 roku
pytanie,
do Szwecji.
Czy to był handel, czy to była realna pomoc, ponieważ Duńczycy, którzy uratowali 8 tysięcy Żydów, de facto pobierali bardzo wysokie sumy za transport ich do Szwecji, tak? Oczywiście te dyskusje są. Natomiast jeszcze wracając do Holandii, więc przede wszystkim kwestia biurokracji. Słuchajcie Państwo, tam tak naprawdę historycy dowodzą, że ten procent osób eksterminowanych w Holandii to jest efekt polityki biurokracyjnej. W 1941 roku, kiedy wprowadzono nakaz rejestracji Żydów, w Holandii rejestrowano Żydów bardzo dokładnie, praktycznie wszystkich zarejestrowano, stąd my dokładnie wiemy, że było ich 140 ileś tam, prawda, definiowanych jako Żydzi. To po pierwsze, rejestrowano to na poziomie cywilnym, czyli na poziomie tak zwanego specjalnego urzędu do rejestracji, potem na poziomie gminnym i jeszcze dodatkowo na poziomie policyjnym, czyli jakby trzy stopnie rejestracji, które w liczbach się pokrywały. I teraz, po wojnie w 1946 roku rząd holenderski pierwsze co robi, to nakazuje zniszczenie wszystkich tych dokumentów. Czyli niszczy się dokumenty tego inspektoratu do spraw rejestracji, nie ma ich, niszczy się na poziomie policji, ale zapomniano o poziomie gminnym. I te dokumenty z poziomu gminnego zachowały się. Więc my mniej więcej wiemy, dlatego oni dysponują dokładnymi liczbami co do eksterminowanych, co do ocalonych. Tak? To jest jakby kolejna rzecz. Tam jest jeszcze kwestia oczywiście położenia, że ta pomoc nie mogła być taka jak w innych krajach na zachodzie, no bo gęstość zaludnienia, tak, topografia, tak, gęstość zaludnienia, a więc tego typu problemy. I to, co powiedziałam właśnie, że przede wszystkim to jest kwestia, na przykład rejestrowano też, ile osób było aresztowanych za pomoc Żydom. I między innymi w takiej gazecie holenderskiej Nachrichten aus der Niederlanden w 1943 roku zarejestrowano 1603 osoby, które były aresztowane za pomoc, wspieranie Żydów, a kilka miesięcy później to jest w granicach 2000 siedziało w więzieniach. Przy czym najsurowszą karą tam i w Belgii, i we Francji, i w Holandii to była kara więzienia lub obozu koncentracyjnego. Najczęściej jednak stosowane kary tak zwanego więzienia prewencyjnego w tym wypadku.
Przy czym niejednokrotnie było to dopiero przy kolejnej próbie,
kiedy
zatrzymano
tak.
po raz kolejny daną osobę na fakcie udzielania pomocy.
Dokładnie tak. No i jeszcze trzeba też powiedzieć o jednej rzeczy, tak a propos dyskusji, która się też toczy u nas w związku z zaangażowaniem tak zwanej policji granatowej, prawda, na ziemiach polskich, to tam trzeba powiedzieć, że na przykład we Francji 19% aresztowanych Żydów było aresztowanych bezpośrednio przez policję rodzimą, policję francuską. W przypadku, przepraszam, to było w Holandii, przepraszam, 19%, około 15% we Francji i mniej więcej procent było, poniżej 10% było przez policję belgijską, czyli też zaangażowanie jakby tych rodzimych struktur w eksterminację Żydów.
To ja ostatnie pytanie, zanim przejdę do pytań z publiczności. Chciałabym zadać jeszcze panu doktorowi Zamojskiemu, być może przy okazji panu profesorowi Musiałowi, bo to jest podobna tematyka, którą obaj panowie się zajmowali. To znaczy chodzi mi o same strategie obierane przez Żydów na terenach wschodnich, czyli te obozy rodzinne czy grupy samoobrony. Jak fakt występowania, powiedzmy, tych grup mógł wpływać na pomoc udzielaną Żydom na tym terenie przez osoby z zewnątrz? Czy w ogóle widzą panowie jakąś korelację pomiędzy tymi dwoma zjawiskami?
Chcę powiedzieć tak, że główna rzecz była po prostu przeżyć. Przeżyć okupację i jest naprawdę różnica, gdzie różne terytorium i różny okres czasu. Na przykład, jeżeli patrzymy 1941 rok, że na terenach zajętych przez administrację cywilną ludność żydowska miała więcej szansów, bo na terenach wschodnio-białoruskich, wschodnio-ukraińskich zajętych przez administrację wojskową szansów było mniej. Getta zostali zniszczeni. Ludność, kto uciekał do lasów, też miała mało szansy na przeżycie. bo 41 rok, 42, część 42 roku, to kiedy partyzantka sowiecka nie była tak jeszcze rozbudowana i dużo tych wydziałów partyzanckich, czyli i też lagrów rodzinnych zostało zniszczone przez okupanta niemieckiego. Według wspomnień my widzimy, że czasem młodzież żydowska, która uciekała do lasów, później wracała do getta, bo na terytorium getta była możliwość dostać pomoc medyczną. Tak było w niektórych małych miasteczkach. Sytuacja zmieni się, kiedy zaczynają się masowe zniszczenia gett. To 42-43 rok i ludzie ubiegają. To ucieczka zostaje jedynym sposobem przeżyć. I co robią ludzie? Myślą, żeby uratować dzieci. Dlatego szukają możliwość u sąsiadów, u Białorusinów, Polaków, Litwinów przekazać te dzieci. Też bardzo ważna rzecz, kupić papiery, tak zwane aryjskie papiery. Był wypadek nawet, kiedy rodzina zmieszana Białorusin poszedł do policji, żeby sprawić żonie takie tak zwane papiery aryjskie. Później, kiedy przyszli Sowieci, dostał 10 lat więzienia jako kolaborant. I do lasów uciekają nie tylko na Białorusi. To widzimy, że też taka metoda, strategia wyżyć była w Grecji na przykład, kiedy po te terytorium po okupacji włoskiej przechodzą Niemcy, ludność ucieka do gór. I to też to podobnie była Republika Salo, północnej Włochy, kiedy też część Żydów ratuje się w lasach. Bez pomocy nie Żydów szansów przeżycia też nie było. Bo główna rzecz była przez zaufanych znajomych. Dotrzeć do tych grup w lasach i to była bardzo trudna podróż i czasem było tak, że niektórzy ludzie, na przykład taka lekarka Rachel Rapoport, lekarka z getta mińskiego, szła sama i udało się jej dotrzeć do wydziału partyzanckiego Szlomo Zorina. Znamy o wydziale partyzanckim braci Bielskich i znamy o Szlomo Zorinie, tym wydziale, do którego przyjmowała tak zwanych Żydów sowieckich. Żydzi polscy szli do Bielskich, ale byli dużo tych małych grup, które po prostu nie przeżyli tą okupację, bo życie w lesie z 42 roku do wyzwolenia 44 roku, no mówię o tych sytuacjach na Białorusi, było bardzo trudne, bo te ludzie musieli jakoś przeżyć, dostać jedzenia dla rodziny. Starsi ludzie w ogóle nie mieli szansów na przeżycie, ale zdążyli niektórzy przeżyć w wydziałach bielskich na przykład. Młodzież, jeżeli chciała wstąpić do partyzantki sowieckiej, to musiała mieć broń. Broni nie było. Broń czasem kupowano u policjantów na przykład. I to pokazuje, jaka trudna była ta walka za życie. I jeden dzień to już była wymoga.
Dziękuję bardzo. Ja chciałabym teraz, zanim jeszcze oddam głos Państwu z publiczności, przedstawić kogoś bardzo wyjątkowego, bo mamy na sali panią Adę Willenberg, która jest urodzona w Warszawie i z ocalałą, która przeżyła po aryjskiej stronie właśnie w tym mieście. Jej mężem był Samuel Willenberg, ocalały z Treblinki. Pani Ado, chciałabym pani teraz oddać głos, żeby zabrała pani teraz swój komentarz.
No dobrze, ja tutaj nie będę komentować, bo ja nie jestem ani historykiem, ani doktorem. Także ja, jeżeli chodzi o moje, że tak powiem, zeznania, to są zeznania osobiste. Ja będę opowiadać o tym, co ja przeżyłam, z tym, że ja będę jednocześnie i adwokatem, i prokuratorem, bo ja niestety mam dużo do opowiadania i dobrych rzeczy, i złych. Także historii ja nie jestem w stanie. Może ja więcej do... Nie tyłem do publiczności. Przepraszam.
Może zaprosimy panią tutaj.
No nic przyjemnie tak przemawiać tyłem do publiczności. Słyszy. Ale wygodnie. Dobra. Słyszycie mnie? Dobrze. No więc ja nie będę z wami konkurować, bo ja, że tak powiem, nie studiowałam okupacji, ale przeżyłam ją na własnej skórze. Ja jestem warszawianką, urodziłam się w Warszawie. Będę opowiadać o Warszawie, bo nie będę mówić o innych miejscach, o których nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, jak tam było, ale o samej Warszawie, chociaż miałam 10 lat, jak wybuchła wojna, ale ja stosunkowo dużo pamiętam, może dlatego, że ja często do tego tematu wracam. Ja już o swoich przeżyciach opowiadałam chyba przeszło 50 lat. Przeszło 50 razy opowiadałam. Także ja chyba pamiętam dobrze wszystko, co było. Ja miałam szczęście, że miałam naprawdę kontakt z Polakami, którzy mi bardzo pomogli. Ale tutaj trzeba przyznać jedną rzecz. Przed wojną ja mieszkałam w Warszawie, w dzielnicy żydowskiej, gdzie prawie, że nie widziałam nikogo oprócz Żydów. Tam w ogóle nie było chrześcijan. Ja się nie czułam Żydówką, ja się czułam Polką wyznania mojżeszowego. Jak mnie ktoś pytał, kim ja jestem, pamiętam, że byłam we Francji z moimi rodzicami, to pytali mnie się po francusku, ja znałam francuski, pytali mnie się, kim ty jesteś. Ja mówiłam, jestem Polką, ale z wyznania mojżeszowego. Także w naszej rodzinie, ja nie przypominam sobie, żeby moi rodzice mieli kolegów albo przyjaciół Polaków, niech Żydów. I nie przypominam sobie też, ja też dochodziłam do żydowskiej szkoły, miałam wszystko żydowskie otoczenie. Także jedyny nasz kontakt, że tak powiem, z nieżydami, to było to, że mój ojciec miał kontakt handlowy z nieżydami i oni rzeczywiście nam pomogli, znaczy nam to już nie było komu pomóc, pomogli mnie. Pomogli mnie wydostać się na ryjską stronę. Oni załatwili tą całą, że tak powiem, ucieczkę z getta. Prawdę powiedziawszy, ja w to nie byłam wtajemniczona, bo miałam kilkanaście lat. Także ja właściwie niczego nie wiedziałam, jak to ma być i kto to organizuje, ale z perspektywy lat rozumiem, że to była współpraca pomiędzy Żydami a Polakami i że były widoczne jakieś instytucje, które działały, z tym, że w getcie można było dostawić drabinę, bo wieczorem w getcie nie było Niemców. Także ze strony getta ja mogłam wejść po tej drabinie. Wiadomo mi było, że ja mam zeskoczyć na drugą stronę, ale trzeba uważać, bo jest od czasu do czasu spaceruje wzdłuż muru, spaceruje jakiś tam żandarm czy ktoś inny. W każdym razie czekano na moment, kiedy noc jest bezksiężycowa, godzina policyjna, była godzina policyjna o godzinie 9, że ulice były puste i wtedy ja weszłam na tą drabinę, a mur miał zdaje się 3 metry z czymś, także już wdrapałam się do góry. Na górze były kawałki szkła, żeby można się było już zranić, jak się już dostało na ten mur. Ale ten Polak, który na mnie czekał, na którego ja miałam wskoczyć, bo on mnie miał złapać, dał mi znak, że Niemiec jest blisko. Także dwa razy wchodziłam i schodziłam z powrotem, ale za trzecim razem teren był czysty I wtedy zaskoczyłam i rzeczywiście złapał mnie ten Polak, który na mnie czekał i zaprowadził mnie na ryjską stronę. Tam, że tak powiem, przenocowałam się i na zajutrz wzięto mnie do miejsca, w którym, że tak powiem, przeżyłam okupację. Teraz to miejsce, w którym ja byłam, to była rodzina. Ja mieszkałam na Kole. To była dzielnica tramwajarzy. Oni byli na ogół lewicowcami. Wiadomo, ja wiedziałam, że przez nasz dom, oprócz tego, że ja byłam, nie wyglądałam tak bardzo na Żydówki, ale nie wyglądałam takiego aryjskiego wyglądu też nie miałam, bo byłam szatynką, miałam ciemne oczy, mówiłam dobrze po polsku. Jeszcze teraz, po 72 latach, ja wyjechałam z Polski 72 lata temu, także mój polski może jest trochę archaiczny, ale on jeszcze chyba jest dosyć bezbłędny. W każdym bądź razie ja miałam aryjskie papiery na Krystyna Malinowska i przed wyjściem z getta nauczono mnie pacierza, miałam krzyż, także ja trafiłam do rodziny państwa Majewskich, którzy mieli małego chłopczyka trzyletniego i oni potrzebowali kogoś do pomocy, bo we dwójkę pracowali, ale to była rodzina wyjątkowa. To była rodzina, która, tak jak ja się orientuję, to za mnie albo w ogóle nie płacono, a jeżeli płacono, to płacono grosze. A jestem pewna, że gdyby pieniądze się skończyły, to ja bym dalej tam była u nich, bo myśmy się po prostu pokochali. Ja nagle po stracie całej mojej rodziny znalazłam nową polską rodzinę. A ten mój wychowanek, to trzyletni chłopczyk, jak mama mu przynosiła ciastko, bo w Polsce, bo w tym okresie ciasto było luksusem, to nie był gotów go zjeść, bo on się pytał, a gdzie dla Krysi? To mama mówi, dla Krysi nie ma, ty jesteś dzieckiem. To on mówi, nie, Krysia też musi mieć kawałek. Także to jest dla przykładu, w jakich warunkach ja byłam. Ale nie tylko ja. Przez nasz dom, który się składał z jednego pokoju, to był jeden pokój z kuchnią, przewijały się żydowskie dzieci. Ja nie wiedziałam w ogóle, o co tu chodzi. Mnie nie opowiadano, na czym to polega, ale z czasem zorientowałam się, że Majewska prawdopodobnie ma jakiś kontakt z polską jakąś organizacją, która kazała jej szukać miejsc u rodzin polskich, które będą gotowe wziąć żydowskie dzieci i ona nawiązywała, w getcie były telefony. Można było dzwonić z getta na aryjską stronę i z aryjskiej strony do getta. Także pani Majewska szukała po okolicy rodzin, które były gotowe wziąć dzieci żydowskie. Na ogół było większość chętnych było na dziewczynki, bo dziewczynki łatwiej było, że tak powiem, utrzymać. Chłopcy byli obrzezani, także był znak rozpoznawczy. I rzeczywiście ona za każdym razem, jak znajdowała takie miejsce, na ogół prosili o to, żeby te dzieci były przed wyjściem, znały wszystkie modlitwy i żeby były znowuż tak jak ja, żeby miały krzyż i żeby mówiły dobrze po polsku. I takie przez nasz dom przeszło 18 takich dzieci. Ja wam nie będę opowiadać o wszystkich przypadkach, bo to by zajęło bardzo dużo godzin, a ja sobie wyobrażam, że jesteście już zmęczeni, bo moi poprzednicy wam zajęli sporo czasu. Także, ale jeden wypadek muszę jednak opowiedzieć, bo to było coś specjalnego. Któregoś dnia przyszła wiadomość, że jest rodzina, która jest gotowa wziąć dziewczynkę, ale ona musi mieć niebieskie oczy, musi być blondynką i musi dobrze mówić po polsku i naturalnie mieć fałszywe papiery. No i rzeczywiście z getta przyszła wiadomość, że jest taka dziewczynka, nazywa się Marysia Jarząbek i Majewska tą dziewczynkę dostaje. Ja wtedy nie wiedziałam, jaką drogą te dzieci się przechodziły. Dopiero z czasem zorientowałam się z różnych zeznań i tak dalej, że dzieci z getta przechodziły nie przez mury, tak jak ja, one nie mogły skakać, ale one wsadzali ich do zbiorników na śmiecie. I te dzieci w tych śmieciach przychodziły do nas do domu. U Majewskiej, tak jak powiedziałam, był jeden pokój, także jak sąsiedzi wchodzili, to to dziecko trzeba było schować do szafy, a dzieci w czasie okupacji, to było coś niezwykłego. Dzieci miały rozum dorosłych ludzi. To jest trudno opisać. Dzieci trzyletnie, czteroletnie, to były już zupełnie dorosłe. Tego, ja do dzisiejszego dnia to mi nie trafia do głowy, jak tak małe dzieci mogły tak się zachowywać. No i któregoś dnia rzeczywiście Majewska idzie po to dziecko, które ma być blondynką i ma mieć niebieskie oczy. Wszystko się zgadzało, znaczy się 4 lata ona miała. Mówiła dobrze po polsku. Nazywała się Marysia Jarząbek, ale była brunetką, miała czarne oczy i dosyć wydatny nosek. Także można było od razu poznać, że ona jest Żydówką. I tutaj zaczyna się dylemat. Marysia jest już po ryjskiej stronie. Wyciągnięta jest z getta. Trzymać ją u nas nie można. To miejsce, które jest przygotowane, przestaje być aktualne. I tutaj był problem, bo pani Majewska była bardzo odważna, ale jej mąż bał się. On co prawda był lewicowcem, a ona była chyba bezpartyjna, ale ona była bardzo odważna, a on był tchórzem, a poza tym nie można powiedzieć nawet, że tchórzem. On po prostu bał się o siebie i o swoje dziecko. I Majewska go pocieszała, mówi, słuchaj, nie ma problemu, mama jego przyśle pieniądze, mama tej dziewczynki przyśle pieniądze, ja znajdę taką rodzinę, która będzie gotowa wziąć tą małą, będą chcieli chyba więcej pieniędzy i trzeba będzie ją ukryć tam. Ktoś się zgłosi, że za duże pieniądze ukryje tą małą. No i w porządku, czekamy na to, żeby przyszły pieniądze z getta. I zaczyna się dzwonić do getta. Mama powiedziała, że tak, ja pieniądze wam przyślę i czekamy na pieniądze. Tymczasem ta mała ciągle jest schowana w szafie, nie oddycha, nie kaszle. W ogóle jej nie słychać. Któregoś dnia pukają sąsiedzi do nas do domu. Chodźcie szybko na dach, bo getto się pali. Powstanie jest w getcie warszawskim, trzeba iść patrzeć, jak getto się pali. No i tu się zaczyna problem. Ja nie chcę iść na dach, patrzeć, jak getto się pali, bo to jest straszne. Ale pani Majewska mówi, to będzie niebezpiecznie, jak ty nie pójdziesz. My pójdziemy, a mój mąż, ze względu na to, że wiadomo, że ma małe dziecko, on zostanie w domu. No i rzeczywiście myśmy poszły na ten dach, to właściwie nie dach, tylko na strych. Siedzimy, stoimy na tym strychu i patrzymy, jak getto się pali. No i to dla mnie to był straszny widok, bo ja wiedziałam, że tam się pali część mojej rodziny. Ale najstraszniejsze dla mnie były reakcje. Reakcje Polaków, którzy stali koło mnie. Reakcja była taka, Boże, te nalewki, ile tam koronek się pali, Ile tam jedwabi się pali, ile tam sklepów. O ludziach nie było mowy. I ja stoję, majestka, mieściska, bo ona czuje, że ja mogę zareagować, a wtedy ja się, że tak powiem, wydam, kim ja jestem. Więc ja naturalnie się opanowałam, ale to było dla mnie straszne. Wracamy do domu i tutaj nastąpiła, że tak powiem, ulga w moich uczuciach. Na takiej, to były przed wojną w Polsce były takie, to się nazywało, no, to była tak składana otomana. To miało specjalną nazwę. Amerykanka? Nie. Coś, była Amerykanka? To w dzień był fotel, a na noc zrobiło się z tego łóżko. Na tej Amerykance siedział pan Majewski. Na jednym kolanie trzymał swojego synka, na drugim Marysię, zapłakany, i mówi do swojej żony: Helenka, ja postanowiłem, ta mała zostanie u nas. Co będzie z nią, to będzie z nami. I Marysia została u nas. I teraz zaczyna się historia. Marysia, przecież nie można jej pokazać, nie można jej schować, bo przecież to jest mieszkanie, ma jeden pokój. Także, a ciągle przychodzą sąsiedzi, bo nie mieli nielegalną olejarnię. Także przychodzili kupować olej. Ta mała miała jedną zaletę właśnie, że mówiła dobrze po polsku i że znała pacierze, ale poza tym to... No, nie było wtedy farb, ale była woda utleniona. Ufarbowało jej się włosy na blond. Ona przeżyła wojnę. Jak ją spotkałam po wojnie, to mi powiedziała, że do dzisiejszego dnia pamięta, jak ją paliła ta głowa po tym farbowaniu. No i rzeczywiście staraliśmy się, żeby ona się jak najmniej pokazywała, ale że z czasem jednak mijały miesiące, dziecko nie można trzymać cały czas w domu, doszliśmy do wniosku, że ona się tak już oswoiła z tą okolicą, że będziemy ją wyprowadzać na podwórko. Dzieci się bawiły na podwórku i ona... A ze względu na to, że syn państwa Majewskiego miał 3 lata, a ona 4, także oni byli kolegami, to oni razem szli się bawić z dziećmi. I wszystko było w porządku. Do pewnego dnia, ja jestem sama w domu z tym dwojgiem dzieci, rodzice poszli do pracy, pukają do drzwi, wchodzi grupa Niemców, tłumacz polski i polski policjant. Ja otworzyłam im drzwi, na mnie w ogóle nie zwracają uwagi. Jeszcze mi ktoś uszczypnął w policzek, tak po przyjacielsku. I mówią do mnie, że tutaj jest donos, że u was znajduje się żydowska dziewczynka. Ja mówię, u nas dziewczynka jest Marysia, ale ona nie jest żydowską dziewczynką. No, w międzyczasie Majewska wróciła z pracy. Zwracają się do Majewskiej. Jest donos, że ty matkujesz żydowskiemu dziecku. Majewska mówi, ja bym żydowskiemu dziecku matkowała. Ja nie przepadam za Żydami. To prawda, ona naprawdę nie przepadała za Żydami. Chociaż się narażała swoje życie i ratowała. Każdy, kto nie miał gdzie być z mojej rodziny, jak mój wujek nie miał gdzie być, to ona mówiła, że przyszedł do niej, jak moja babcia nie miała gdzie być. To była u niej. Ale ona mówi, ja bym chciała, żeby Żydzi... Bo ja się upytała, mówię, pani Majewska, pani naraża swoje życie, ale pani właściwie nie lubi Żydów. To ona mówi, no prawdę powiedziawszy, to nie jest specjalnie, ale ja bym nie chciała, żeby ich zabijano. Ja bym chciała, żeby ich wysłano na Madagaskar. Wtedy się mówiło, Żydzi na Madagaskar. No i rzeczywiście... Jak Niemcy ją zaczęli wypytywać, co, dlaczego pani matkuje żydowskiemu dziecku, to ona mówi, ja temu żydowskiemu dziecku nie matkuję, to nie jest Żydówka. Ja szłam do domu, stało dziecko przed drzwiami i prosiło o chleb, a ja mam synka w tym samym wieku, to nie mogłam jej nie wpuścić do domu. Mówi dobrze po polsku, ma metryczkę, ma dowód. Ma dowód osobisty, właśnie metryczkę miała, nie dowód osobisty. Ma na Marysia Jarząbek, to ja nie mogłam wiedzieć, że to nie jest chrześcijańskie dziecko. Przygarnęłam ją do siebie. Dobra, Niemiec bierze ją na kolana, tłumaczy i wyciąga olbrzymią tabliczkę czekolady i mówi do niej: Marysiu, my wiemy, ten tłumacz mówi, my wiemy, że ty jesteś Żydówką, dostajesz tą czekoladę, jak się przyznasz, kim jesteś, nic ci złego nie zrobimy, ale prawdę musisz powiedzieć. Ona patrzy żarłocznym wzrokiem na tą czekoladę. Ona mówi: ja bym bardzo chciała jeść tą czekoladę, ale mnie uczono, że nie wolno kłamać. Ja nie jestem Żydówką, także nie pokusiła się na tą czekoladę. Wtedy Niemiec wyciągnął rewolwer, przysłożył jej do skroni i powiedział: jak ty się nie przyznajesz do tego, a my wiemy, że jesteś Żydówką, to cię zabijemy. No wtedy ona już się załamała i powiedziała, że tak, ja jestem Żydówką i że przyszłam z getta i tak dalej. No i znowuż do Majewskiej. Majewska mówi: to jest dla mnie coś nowego. Ona przedtem się do tego nie przyznawała. Dobrze. Majewska ma się... Na mnie w ogóle nie zwracają uwagi. Ja w ogóle nie byłam... Ale pytamy się, skąd w ogóle ten pomysł, że ona jest Żydówką? Skąd? Co się okazuje, że myśmy nie wzięli pod uwagę tego, że ona była bardzo mądra i organizowała zabawy. Na tym podwórku ona organizowała zabawy. Ale jakie zabawy ona organizowała? Ona kazała dzieciom bawić się w getto. Że wy będziecie w getcie, tutaj będzie mur, ja przeskoczę, wy będziecie Niemcami i jakiś sąsiad przechodził i zrozumiał, że jakie nieżydowskie dziecko uplanuje taką zabawę i na tej podstawie ją po prostu zadenuncjował. Także ona... nie było w ogóle mowy o tym, żeby można się było jeszcze tłumaczyć. I Niemcy powiedzieli: Majewska ma się ubrać tą bałą i jedziemy na Aleję Szucha. Wiadomo było, że z Alei Szucha się nie wraca. Aleja Szucha to było tam, to tak jakby wejść, że tak powiem, pod gilotynę czy To już było, ta była śmierć. Naturalnie wszyscy w płacz. Ten malutki Danuś obejmuje swoją mamę, mówi: mamusiu, ja cię już więcej w życiu nie zobaczę, ci Niemcy cię zabiją. Marysiak płacze, mówi: ja chcę żyć, dlaczego ja mam umrzeć? My wszyscy płaczemy. Ja nie wiem, co to było. Nie umiem sobie wyobrazić do dzisiejszego dnia, co to było. Niemcy powiedzieli: my takiego przedstawienia przeżyć nie możemy. My wychodzimy, ale do godziny 5 Majewska z tą małą ma się stawić na Alei Szucha. I wyszli. I teraz my jesteśmy w dylemie, bo z jednej strony oni przecież wiedzą, sąsiedzi zadenuncjowali. Także trzeba się zgłosić. Ale z drugiej strony zgłosić się to popełnić samobójstwo. Ale nie mieliśmy dużo czasu na zastanowienie się, bo po kilku minutach wrócił polski policjant i powiedział nam: wyście mieli wyjątkowe szczęście. Natrafiliście na szlachetnego Niemca, ale macie sąsiadów, którzy będą denuncjować. Wiadomo, że tu jest żydowskie dziecko. Ta malutka musi to miejsce opuścić. I wyszli. Z tym, że jeszcze ten polski policjant powiedział: tylko dajcie 5000 złotych, na niemiecki Czerwony Krzyż. Nie wiem, czy to było na niemiecki Czerwony Krzyż, czy to była jakaś łapówka, nie wiem. W każdym razie oni wyszli i rzeczywiście Majewska nawiązała kontakt. Ona miała widocznie duże kontakty. Był taki dom sierot Beduena w Warszawie i tam nam powiedzieli, że tą małą trzeba z nią iść niby to na spacer i w pewnym momencie ją opuścić i dać jej naturalnie aryjskie papiery i że ktoś ją z tego domu sierot znajdzie i ją do tego domu sierot zaprowadzi. I rzeczywiście w ten sposób ona została, że tak powiem, ocalona. Także ona przeżyła wojnę i umarła w młodym wieku, ale przeżyła wojnę. Także to jest jedno z, że tak powiem, z opowiadań o szlachetnych naprawdę Polakach. Ja się tylko z szlachetnymi Polakami spotkałam, także ja nie jestem obiektywna, ale trzeba przyznać, że mój mąż, który był w Treblince, który przeżył Treblinkę, bo brał udział w powstaniu w Treblince, a przepraszam, jeszcze przedtem, mając lat 16, bo jak wojna wybuchła, on miał już 16 lat. Jak była odezwa do młodzieży, że kto jest w stanie nosić broń, proszony jest o zgłoszenie się do armii, uciekł z domu i zgłosił się na ochotnika do Armii Polskiej. Został ciężko ranny. Myślano, że jakieś przez kilka tygodni był kompletnie, połowę ciała miał sparaliżowaną, bo dostał kulę w kręgosłup, ale potem mu to minęło. Mój mąż brał udział w powstaniu warszawskim. Po tym, jak uciekł z Treblinki, po tym, jak było powstanie w Treblince, brał udział w powstaniu warszawskim. Ma wszystkie, jakie są możliwe, medale polskie, ale niemniej dwie jego siostry, która jedna miała 6 lat, a druga 24, zostały zadenuncjowane przez Polaków i zostały wysłane do Treblinki, chociaż miały dobry wygląd aryjski i dobrze mówiły po polsku. Ale nieopatrznie. Oni ich posłali, oni pochodzili z Częstochowy, nieopatrznie ich posłali do Częstochowy i tam ktoś przypomniał sobie, że to są córki znanego profesora Pereca Wilonberga i zadenuncjował je. Także byli tacy i byli tacy. I historii nie wolno fałszować. Denuncjowano, ja już nie będę mówić o Jedwabnym i o innych rzeczach. Jak ja jadę z młodzieżą izraelską do Polski i im opowiadam o naprawdę o szlachetnych ludziach i tak dalej, i tak dalej, to mi zamykają mi usta. W pewnym momencie historycy mi zamykają usta, mówią, w żadnym kraju po wojnie nie było tyle morderstw, ile było w Polsce. Bo ludzie po prostu zamiast oddać mieszkanie, bo dużo Żydów uciekło na rosyjską stronę i zostawiło mieszkania. I jak wracali potem i chcieli się do mieszkania wprowadzić, to byli tacy, którzy zamiast oddać klucze, woleli zabić. Także są ludzie i ludzisko. Od tego zaczęłam, że będę adwokatem i prokuratorem. I tak to jest. Pytałam się, czy mogę.
Bardzo dziękujemy za piękne pani świadectwo.
Prawdę mam mówić.
Tak, bardzo dziękujemy za pani piękne świadectwo.
A teraz ja mam.
I myślę, że to taka dobra puenta do naszej dyskusji. Właśnie pokazanie tych różnych postaw, bo z pani świadectwa wynikało jasno i wyraźnie różne kategorie zachowań, różne kategorie postaw. I myślę, że to jest taki dobry akcent, żebyśmy tę dyskusję zakończyli, tym bardziej, że za chwilę musi tutaj się odbyć kolejna dyskusja. Ja bardzo dziękuję z całego serca pani Wilenberg za jej świadectwo. Bardzo dziękuję też uczestnikom dyskusji, pani dr Aleksandra Namysło, pan profesor Bogdan Musiał, pan dr Andrzej Zamojski i pan dr Konrad Graczyk.